A w naszym studiu w Warszawie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej i kandydat do Sejmu. Dzień dobry.
Kandydat do Sejmu z okręgu bydgoskiego, Inowrocław, Żnin, Nakło, Tuchola, Świecie, Sępólno, Mogilno.
Wiecie państwo, to jest taki moment w dziejach świata, się zdarza raz na parę lat, najczęściej raz na 4 lata, kiedy politycy, kiedy występują, to zaczynają od tego, jakie są miasta w ich regionach. To jeszcze potrwa 19 dni, a potem znowu będzie tylko dzień dobry.
Ja zawsze z szacunkiem, jeśli wyborcy mi zaufają, to zawsze z szacunkiem będę traktować ich i ich miejscowości.
I zawsze będziemy tak zaczynać, Mogilno, Inowrocław.
Być może będę omawiał problemy z tych konkretnych miejscowości, któż wie.
Jak region?
Region piękny, jednocześnie tradycje, rolnictwo, zdrowe i smaczne wyroby spożywcze i nowoczesność. Bydgoska PESA wygrała ostatnio kontrakt na 4 miliardy. Rumuńskie koleje modernizują tabor kolejowy. Niedługo już najnowocześniejsze bydgoskie lokomotywy będą pędzić przez rumuńskie Karpaty. Wspierałem to całym sercem i działaniami przez dyplomację prezydencką.
Panie ministrze, do prezydenta jeszcze dojdziemy, ale Bydgoszcz też ważne miejsce na mapie polskiej obronności. Nie wiem, czy jakichś tajnych planów nie zdradzam, ale wojskowi często w Bydgoszczy siedzą, obradują, debatują. Serce i mózg polskiej armii niemalże.
Duże tradycje lotnicze. Niestety Platforma Obywatelska też likwidowała tam jednostki, 2 jednostki lotnicze zlikwidowano za ich rządów. A jeśli chodzi o Bydgoszcz, tajne plany były kilkanaście lat temu. Na szczęście stały się nieaktualne, można je było odtajnić, a zgodnie z tymi planami Bydgoszcz miała być miastem frontowym. Linia Wisły, oczywiście obszar obrony polskiego wojska i ciężkie walki w tak zwanym obszarze przyczółkowym, właśnie pod Bydgoszczą. O ile miejscowości we wschodniej Polsce czekał los Buczy, to Bydgoszcz zgodnie z tymi planami groził los Mariupola czy Bachmutu, czyli wielkie zniszczenia, straty dla ludności cywilnej.
Albo Chersonia. I chyba nie bez kozery, to niektórzy tak twierdzą, że to pod Bydgoszczą właśnie wylądowała jedna pewna rakieta rosyjska, co nas skłania do rozmowy o bezpieczeństwie. Donald Tusk powiedział, że zabiera PiS-owi hasło bezpieczna przyszłość Polaków, bo on o bezpieczeństwo lepiej zadba.
Donald Tusk uroczyście ogłosił, że przejmuje nasze hasło. Wcześniej uroczyście ogłosił, że unieważnia referendum. Ja tylko czekam cierpliwie, aż uroczyście ogłosi, że przejmuje tytuł imperatora wszechświata. Działacze Platformy będą stojąc za nim w białych koszulach i z serduszkami na piersi klaskać z uśmiechem. To jest już ten poziom oderwania od rzeczywistości. Tak naprawdę, gdyby ktoś na nasz sztab przyniósł pomysł od przyjęcia hasła wyborczego od opozycji, to zostałby grzecznie i elegancko z tego sztabu wyproszony i odesłany na krótki urlop.
Zapewnia bezpieczną przyszłość Polaków. Mówiłem o tej rakiecie w Zamościu pod Bydgoszczą. Są migranci, jest afera wizowa, to wszystko
zapewnia, zapewniało i będzie zapewniać. Stop przymusowej migracji, to wiadomo, receptą na ten kryzys destabilizacyjny, bo to są oczywiście intencjonalne działania Kremla i Mińska. Niezależnie od tego, czy chodzi o białoruską granicę, Podlaską Puszczę, czy plaży Lampeduzy, celem jest destabilizacja krajów Europy, a przeciwdziałanie jest jedno, szczelne granice.
Szczelne granice. Jak pan minister patrzy na to, co się wydarzyło w Afryce, na tą aferę wizową? Jaka to jest skala tej afery i co ona mówi o stanie polskiej dyplomacji?
Powiem tak, to jest tak jak trochę ze starymi dowcipami w Radiu Erewań. Po pierwsze, nie 200 tysięcy sprzedanych wiz, tylko 200 podejrzeń o nieprawidłowości w ustawianiu kolejek po te wizy. To taki system, który można porównać do działalności konika w kolejce do kina. Po drugie, nie bezczynność i bezkarność, tylko intensywne działania polskich służb, polskiej prokuratury, ponad rok trwające i konkretne konsekwencje, czy to prawne w postaci zatrzymań, czy to polityczne w postaci dymisji, bo jeśli ktoś popełnił błędy polityczne, ten powinien ponieść konsekwencje polityczne.
Pan minister Wawrzyk, jak rozumiem, to jest ta osoba, która popełniła błąd polityczny.
Powiem tak, no pana ministra Piotra Wawrzyka, profesora Wawrzyka znam, współpracowałem z nim. Jeśli podjął złe decyzje polityczne, jeśli jeśli wskazywał niewłaściwych ludzi do tych kolejek wizowych, jeśli zaufał niewłaściwym ludziom, to już poniósł konsekwencje.
Panie ministrze, z drugiej strony są dane, które zestawiają wydane wizy z danymi ZUS-u. Tam widać, że tylko w roku poprzednim 8 tysięcy osób dostało wizę, ale w ZUS-ie nie ma po niej śladu, ani jednej składki nie odprowadzili.
Więc też gdzieś się rozpłynęło. Bo to razu, jak rozumiem, były to wizy na pozwolenie o pracę, tak naprawdę dla pracowników sezonowych. No jest to pewien odsetek, który trzeba wyjaśnić po prostu. To nie ulega wątpliwości, że zadaniem polskich służb jest również wyjaśnienie tych przypadków.
W roku jeszcze ubiegłym, 21, to było 100 051 przypadków osób, które dostały wizy, a albo nie przekroczyły granicy, albo w ogóle się nie zarejestrowały w Polsce.
Dokładnie, bo przecież najpierw się dostaje wizy. Tak, dokładnie, dokładnie tak.
No dobrze, pojechały w świat i pretensje ma do nas Berlin. Że pojechały w świat, czyli pojechali do nich.
Politycy niemieccy, to ja mogę sobie pozwolić teraz na więcej jako kandydat niż wcześniej jako minister. Politycy niemieccy próbują w ten sposób brać udział w polskiej kampanii wyborczej. Próbowali już wcześniej politycy niemieccy, politycy Unii Europejskiej brać udział w kampanii we Włoszech, wypowiadając się przeciwko ugrupowaniu pani premier Meloni. Skutek jest oczywisty. Zwycięstwo ugrupowania pani premier Meloni i sprawowanie przez nią funkcję premiera Republiki Włoskiej. Jestem absolutnie przekonany, że skutek tych ingerencji w polską kampanię wyborczą Zachodu będzie taki sam.
Ale Berlin ingeruje w naszą kampanię?
Powiem tak. Kiedy Polska się stała tematem debaty w wyborach prezydenckich w Czechach i pan prezydent był wywoływany do zabrania w tej sprawie głosu, że opowiedzenia się po jednej, po drugiej stronie, czy w ogóle skomentowania jakoś tego punktu, tej debaty prezydenckiej w Czechach. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo skrupulatnie przestrzegał tego, żeby w tej sprawie milczeć, żeby szanować suwerenność Czech, żeby nie brać udziału w tej kampanii wyborczej.
Teraz takich sygnałów nie ma. Zdaniem pana ministra Berlin jeszcze posunie się dalej. Mówi się bardzo wyraźnie o możliwości wzmożonych kontroli, ba, nawet o zamknięciu granicy między Polską a Niemcami.
Nie ma do tego żadnego uzasadnienia. Polska kontroluje swoje granice, swoje terytorium, być może lepiej niż wiele krajów europejskich. To jest oczywiste. Niektórzy Europejczycy wręcz wprost wnoszą postulat: pilnujmy swoich granic tak jak Polacy. To wybrzmiewa, to raczej w debacie na poziomie społecznym niż politycznym oczywiście, bo establishment polityki europejskiej debatuje zupełnie w innym stylu.
No dobrze, a ten post, ta groźba, to jest realne zagrożenie,
Wszystkiego się można spodziewać. Natomiast, natomiast dyplomacja i polityka niemiecka działają z charakterystycznym dla siebie wdziękiem i subtelnością, w cudzysłowie. Myślę, że Polacy też to będą potrafili właściwie ocenić. Naprawdę nasi obywatele nie są tak mało rozsądni, jak wielu polityków po tej czy drugiej stronie granicy zakłada.
Zobaczymy, jakie będą działania Berlina, ale jak rozumiem, będzie jakaś nota, o tym trochę wspominał na swoich kanałach minister Rau, że być może, że Berlin łamie zapisy umowy polsko-niemieckiej.
Oczywiście. Będzie łamał też, moim zdaniem, zapisy traktatu z Schengen. No przeróżne europejskie konwencje, które wchodzą w grę, określają współpracę między krajami. Wszystko to w imię doraźnej ingerencji w polskie procedury wyborcze, tak naprawdę.
To będzie jakiś protest oficjalny pana prezydenta czy rządu?
Nie, trudno mi mówić o szczegółach. Myślę, że do takiego wariantu się rząd i Biuro Polityki Międzynarodowej pana prezydenta przygotowują.
A propos pana prezydenta, pan minister cały czas i pełni dwie role, i kandydata, i szefa gabinetu prezydenta. Jak się udaje łączyć dwie funkcje?
Udaje się łączyć. Po rozmowie z panem prezydentem zdecydowałem się ten urlop pociąć na fragmenty. Właśnie wczoraj wróciłem z pracowniczego urlopu w Bydgoszczy. Jeszcze się w tym tygodniu oczywiście na ten urlop udaję.
No dobrze, czyli jest tak, że trochę pan jest w pałacu, trochę pan jest w kampanii wyborczej. To skoro tak, to niech pan minister powie, jak prezydent przyjął słowa, poczynania, postawę prezydenta Zełenskiego.
Pan prezydent już o tym mówił. Używając tutaj, cytując tutaj tradycyjnego polskiego porzekadła, że tonący brzytwy się chwyta. Są emocje pana prezydenta Zełenskiego zrozumiałe, co nie znaczy, że jego słowa możemy przyjąć i zaakceptować. Nie, Polska ma swoje interesy, polscy rolnicy nie mogą ponosić kosztów agresji Putina przeciwko Ukrainie, a nasi przyjaciele z Ukrainy muszą sobie zadać jedno fundamentalne pytanie. Co leży bardziej w interesie jej kraju? Czy Polska stabilna, silna, udzielająca wsparcia Ukrainie, czy Polska ogarnięta niepokojami społecznymi, protestami rolniczymi z niepewnym wynikiem wyborczym? To jest pytanie, na które drodzy przyjaciele z Ukrainy musicie sobie odpowiedzieć.
Mówiliśmy o ingerencji niemieckiej, ale właśnie może ten wynik wyborów. Władimir Zełenski chce, żeby był bardziej pewny niż niepewny.
Panie redaktorze, Polacy powinni sami decydować o tym, kto będzie rządził w ich kraju i ani podmioty zza zachodniej granicy, ani za wschodnie nie powinny w te wybory ingerować. To po pierwsze. Po drugie, jeśli następuje jakiś zwrot polityki ukraińskiej w sprawie Berlina, to też nasi przyjaciele z Ukrainy sobie muszą zadać pytanie też równie fundamentalne jak poprzednie. Jakie są rzeczywiście intencje Berlina? Czy nie zakończenie wojny za wszelką cenę i poświęcenie przez Ukrainę terytorium i powrót do, w cudzysłowie, normalnych relacji z Kremlem? Ja wcale bym tego nie wykluczał, drodzy przyjaciele z Ukrainy.
To jeszcze jedno pytanie o Wołodymyra Zełenskiego. Padało słowo przyjaźń między prezydentami. To jest jeszcze aktualne? Jakie są te osobiste relacje? W ogóle są w tej chwili relacje?
Panie redaktorze, a pan się z przyjacielem nigdy nie pokłócił? Ja czasami bardzo ostro i na długi czas. Potem bardzo się obaj staraliśmy, żeby te sprawy wyjaśnić i powrócić do normalnych relacji. Myślę, że tak będzie też i z tej strony. Pan prezydent już wskazał, że tutaj trzeba stonowania emocji i spokojnych rozmów i wyjaśnień. Te rozmowy na poziomie ministerstw rolnictwa już zostały zapowiedziane.
Jest to kłótnia? Czy panowie się pokłócili?
Spór, na pewno istotny spór. Wcześniej też były spory, ten spór jest bardzo istotny, dotyczy bardzo ważnego obszaru, ochrony polskiego rynku i trzeba po prostu działać, żeby ten spór wyjaśnić, żeby nasi przyjaciele z Ukrainy zrozumieli nasze stanowisko.
Czy po tym sporze jest szansa do powrotu do tak bliskich relacji, już nie między narodami, to nie będzie prawie, że niemożliwe w takich normalnych warunkach, ale między...
Nie będzie niemożliwe, czy będzie niemożliwe, nie
rozumiem. No ja sobie nie wyobrażam, patrząc na tendencje w polskim społeczeństwie, ale moje wyobrażenia są mało ważne. Istotne jest, jak to patrzy, na to patrzy pan prezydent, jak na to patrzy pan minister, czy te bliskie relacje między głowami państw mogą wrócić do normy, czyli już jest taka rysa, której nie da
to
się łatwo...
To jest polityka, panie redaktorze. Wszystko może się wydarzyć, a ja chciałbym liczyć na to, że Ukraińcy zrozumieją nasze stanowisko i docenią, że krajem, który wymiernie i bezwzględnie udziela im największej pomocy w regionie, w Europie, jest Polska.
To jeszcze, jeżeli mamy to Ukrainę na naszym tapecie, to zastanawiam się, jak właściwie w tej chwili dalej będziecie postępować z dostawami broni na przykład. Jedno
tak,
mówi prezydent, inno mówi premier. Jaka będzie polityka polskiego
są
państwa?
Są zakontraktowane dostawy broni i te dostawy trwają cały czas. Z tego, co zrozumiałem pana premiera i też wyjaśnił to potem i doprecyzował pan minister Miller, jego rzecznik, to chodzi o ten najnowszy sprzęt, który jest do Polski dostarczany z zamówień amerykańskich i koreańskich. To jest oczywiste, że ten sprzęt powinien służyć polskiemu wojsku, bezpieczeństwu przede wszystkim Polaków, bo również dlatego, że ten starszy sprzęt bardziej zużyty przekazaliśmy Ukraińcom broniącym swojej wolności i niepodległości.
Ja nie mam dostępu do stanów etatowych polskiej armii i może i lepiej.
A to nie jest żadna tajemnica. 172 tysiące to jest dostępne w sieci.
Tak, ale ilość czołgów to bym od razu wygadał na antenie, no ale podobno jeszcze mamy trochę starych sowieckich czołgów T-72, oczywiście po modernizacji mamy te polskie czołgi twarde, czyli modernizację głęboką czołgów sowieckich. Mówiono, że one też na Ukrainę
Polska
pojadą.
Dostarcza i będzie dostarczała na Ukrainę broni, amunicji.
Także to te jest... czołgi, oni będą dalej.
Ja się nie wypowiadam. Te czołgi, one wszystkie zostały bardzo, bardzo skrupulatnie przeliczone, przeanalizowana została sytuacja. Postsowieckich przekazaliśmy rzeczywiście sporo. Leopardów tylko kilkanaście.
Ale mamy jeszcze te
najnowocześniejszych, najnowocześniejszych czołgów czy samolotów F-16 Polska po prostu nie ma żadnych możliwości przekazać. I o tym pan prezydent mówił już dawno.
Migi też pojechały na Ukrainę. Pytanie, czy w tej chwili Polska dalej będzie takie sprzęty jak czołgi na przykład, czy transportery opancerzone oddawać za darmo, czy teraz będziemy je sprzedawać?
Przede wszystkim Polska teraz musi wzmocnić swoją linię obronną. Nowoczesne czołgi, nowoczesne samoloty do Polski płyną. Linia obrony jest uzupełniana, a Polacy są bezpieczni.
No dobrze, to już widzimy, że wchodzimy w przekazy. Paweł Szrot jest naszym gościem, a zastanawiam się... No dobrze, dobrze, przekazy, ale zastanawiam się, czy coś się zmieniło, no bo jest taka narracja, że teraz Polska powinna już nie dawać donacje, tylko żądać jakichś weksli chociażby,
ale
żeby
nie, te
wejść
zamówienia,
na zasady
zamówienia trwają
rynkowe.
Już też od początku, zaczęły się nawet przed tą wojną. Ukraińcy kupują,
część
Polacy sprzedają. To też jest decyzja polityczna, to też jest wsparcie Ukrainy na specjalnych zasadach, ale pamiętajmy, że to trwa już od dawna i będzie kontynuowane.
Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, ale też kandydat lider listy Bydgoskiej Prawa i Sprawiedliwości. Patrzę na najnowszy sondaż, 15 minut temu opublikowany sondaż zaufania do polityków na czele rankingu, i to dla Onetu robiony sondaż, żeby było ciekawiej. Wrócił prezydent Andrzej Duda, wyprzedził Rafała Trzaskowskiego. Wyraźny wzrost zaufania do pana prezydenta o ponad 5,5 punkta procentowego.
Dla mnie to jest naturalna sytuacja. Mówi się też w kuluarach polityki krajowej, że być może pan przewodniczący Tusk ogłosi za chwilę, że zrezygnuje z kandydowania na stanowisko premiera, wysunie na to stanowisko pana prezydenta Trzaskowskiego. Taki manewr Platforma już raz wykonała z skutkiem nie do końca dla siebie pozytywnym. Pan Trzaskowski nie wygrał wyborów prezydenckich. Przegrał prezydent z panem Andrzejem Dudą, który jak najzupełniej oczywiście jest liderem tego rankingu.
Ale wcześniej był Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, jeżeli wejdzie do kampanii, będzie dla was to kłopot, dla sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Macie rozpisanego Rafała Trzaskowskiego, jego słabe i mocne strony.
Oczywiście. Oczywiście.
Jakie są słabe strony?
Słabą stroną jest przede wszystkim to, że to jest polityk z takiego kręgu zamkniętych środowisk lewicowo-liberalnych, takiej bańki establishmentowej. I myślę, że to jest jego absolutnie słaba strona. Jego polityka warszawska zresztą nastawiona na wspieranie różnych lewicowych organizacji, na takiej polityce miejskiej, która właśnie ogranicza ruch samochodowy, bardzo wyraźnie o tym świadczy.
Mamy też tych, którym Polacy nie ufają. Najbardziej osobą, która ma największą odstęp nieufności, niech pan zgadnie.
Nie będę zgadywał, nie zamierzam.
Michał Kołodziejczak. 64% osób nie ufa temu
ponieważ
politykowi.
Zdradził polskich rolników, którzy tą część, których mu zaufało, zdradził swoją organizację, którą uważa teraz go za renegata. Stracił jeszcze resztki wiarygodności, która mu została, stracił w Brukseli, kiedy to ogłosił, że załatwił kwestię embarga europejskiego na ukraińskie zboże. Okazało się, że było to kłamstwo.
Co ciekawe, tylko 14% nie zna Michała Kołodziejczaka, co jest ciekawe, bo drugi w rankingu jest Sławomir Mentz.
Gratuluję sztabowi pana przewodniczącego Tuska genialnej decyzji z przyjęciem go na listy. Jego niewiarygodność i brak zaufania rzuci się teraz na całość list Platformy Koalicji Obywatelskiej. Drugi genialny kandydat na tych listach to jest Roman Giertych.
Romana Giertycha w tym zestawieniu jeszcze nie ma, ale może
jeszcze
się
nie ma, ale być może wróci z Włoch. Ja jeżdżę po okręgu bydgoskim. Nie wiem, jak się prowadzi kampanię wyborczą z włoskiego Lazio.
Z Wilni zwłaszcza, pewno przyjemnie.
Veletri to miejscowość, tak pewna, zapewne urocza miejscowość Veletri. Te wszystkie włoskie miejscowości są przepiękne.
I siedzi się w salonie, się może jest wygodniej, nie wiem, czy równie skutecznie. Kolejny, żeby mamy ten sondaż, to trochę popatrzmy, jest Krzysztof Bosak. Też wiele osób go zna, mało osób mówi, że go...
Ja go osobiście znam.
Rzadko 60% osób, które nie ufają Krzysztofowi
Bardzo Bosakowi. Rzadko się z nim zgadzam politycznie, chociaż osobiście go szanuję. Dziękowałem mu za udział w prezydenckiej defiladzie 15 sierpnia. On jedyny z opozycji przyszedł i to była racjonalna decyzja z punktu widzenia Konfederacji i interesu politycznego. Inne partie powinny brać z tego przykład.
Konfederacja miała w sobotę swoją konwencję, chociaż traci w sondażach. Jak się patrzy, im bardziej traci Konfederacja, tym bardziej zyskują mniejsze partie koalicyjne i dają szansę rządom Platformie Obywatelskiej.
Daleki jestem od tradycji endeckich. Daleki jestem bardzo od Konfederacji. No, funkcjonują w tym środowisku ludzie, z którym których odejście w ogóle z polityki powiedziałbym najchętniej. Ale też jest miejsce na takie środowisko ideowe, na takie poglądy na polskiej scenie politycznej od dziesięcioleci, właściwie od stulecia ponad. Jest to nurt w polskim życiu politycznym obecny.
Wielu polityków PiSu czy szerzej Zjednoczonej Prawicy cieszyło się, widząc spadki sondażowe Konfederacji, a ich kosztem rośnie Lewica, rośnie trzecia droga, rośnie także trochę Prawo i Sprawiedliwość, ale nie tak duże jak partii opozycyjnej. Suma summarum, po raz pierwszy mamy sondaż od dawna, kiedy to policja może samodzielnie rządzić. W sensie...
Jest w Polsce, ja powiem tak, jest w Polsce na polskiej scenie politycznej miejsce na tradycję narodową, jest miejsce na tradycję lewicową, a rządzić powinno Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica.
Rządzić samodzielnie, czy może rządzić właśnie z Konfederacją?
Optymalnie samodzielnie, o taką stawkę gramy.
Gramy o samodzielne wybory, chociaż żaden sondaż o samodzielne rządy, chociaż żaden sondaż tego nie potwierdza. Jeszcze patrzę na inne sondaże, cały czas to jest 35%,
37%. Do 39% miejscami, ale my się nie przejmujemy żadnymi sondażami, panie redaktorze. Gdybyśmy się przejmowali w 2015 roku, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Czy dobre, czy złe, teraz trochę lepsze. Zdecydowanie lepsze niektóre. My robimy swoje.
A te wewnętrzne sondaże co mówią?
Wewnętrzne sondaże mają ten urok, że są wewnętrzne i nie podlegają publicznej publikacji.
Niektórzy mówią, że dają wam nawet potencjalne poparcie na poziomie 40%. To jest ten sufit, do którego może dojść Prawo i Sprawiedliwość.
O wewnętrznych sondażach będziemy dyskutować wewnętrznie.
I po wyborach może można by ujawnić, to byłoby ciekawe.
To Platforma, zdaje się, ujawnia różnymi kanałami swoje dziwne sondaże, które się mało pokrywają z tym, co publiczne sondaże nie ogłaszają. My nie będziemy tak robić.
To już na koniec temat przyszłości 1 października. Konwencja programowa albo mobilizacyjna Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, ale też marsz w Warszawie opozycji.
Opozycja przede wszystkim pokazała swoje możliwości organizacyjne już wiosną. Więc nie należy się spodziewać, że to będzie jakiś zasadniczo mało nieliczny i źle zorganizowany marsz. Opozycja jest zmobilizowana. Mówię to tu do naszych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Przeciwnik jest dobrze zorganizowany i zmobilizowany. My musimy być dobrze zorganizowani i zmobilizowani jeszcze bardziej. Mobilizujmy się, działajmy, przekonujmy do naszych racji.
A ten marsz, co on jest dla was zagrożeniem? Czy to jest zagrożenie dla trzeciej drogi albo dla lewicy?
Nie jest zagrożeniem. Myślę, że w pierwszym rzędzie ma on potwierdzić konsumpcję tych mniejszych partii opozycyjnych przez główne ugrupowanie. Na tą walkę na opozycji możemy tylko z uśmiechem patrzeć. Miał być to marsz poświęcony jednej konkretnej sprawie. Zdaje się, że ta pani gdzieś znikła i nie już promowana przez opozycję, więc nie wiem tak naprawdę, co będzie na sztandarze tego marszu.
Bo Gazeta Wyborcza z kolei publikuje taki tekst: PiS szykuje niespodzianki na marsz. Jakie to mogą być niespodzianki?
Co wy z tym marszem zrobi? Znowu powiem, no niespodzianki mają ten urok, że są niespodziankami i nawet jeśli oni je wiem, a nie muszę o wszystkich wiedzieć, bo być może są to takie sprawy, że nawet przed sztabem i kandydatami są otrzymane w tajemnicy. Nawet gdybym wiedział, bym nie powiedział tutaj, panie redaktorze.
No dobrze, ten ta konwencja 1 października będzie programowa, czy tylko mobilizacyjna?
Program powinien mobilizować tak naprawdę i...
Jest jeszcze czas na jakieś propozycje programowe? Jest jeszcze moment, żeby cokolwiek dołożyć do pakietu propozycji wyborczych?
Prawo i Sprawiedliwość ma taki zwyczaj, że po pierwsze przedstawia tych kilka punktów, takich najważniejszych ze swojego programu. W 2015 roku było to 11 projektów ustaw, teraz jest 8 konkretów. Ale zawsze obudowuje to bardzo rozbudowanym dokumentem programowym, który trzeba społeczeństwu, narodowi przedstawić. I tak będzie również w tym przypadku.
Bo tam jest w tym programie parę propozycji, które nie wybrzmiały, a mogłyby wybrzmieć.
No więc tutaj zadaniem sztabu jest. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jakiekolwiek nakreślanie oczekiwań po konwencji, czy to programowej, czy mobilizacyjnej, czy łączącej sobie te dwa elementy, jakiekolwiek przedstawianie oczekiwań i planów się kłóci z racjonalną strategią wyborczą.
To na koniec, panie ministrze, od relacji zagranicznych zaczęliśmy, to na nich skończmy. Kto jest najbliższym przyjacielem Polski obecnie? Jakie państwo?
Bardzo dobrze Polska współpracuje z krajami anglosaskimi, czyli Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią.
I to są główni partnerzy?
Współpracuje też Polska blisko i przyjaźnie ze wszystkimi krajami naszego regionu, czyli wschodniej flanki, od państw bałtyckich po państwa Bałkanów. Trójmorze, idea Trójmorza pana prezydenta bardzo, bardzo się sprawdza. Tak, została rozszerzona aż na południowego krańca Europy do Grecji.
Tak, współpracujemy, że nas Bruksela z Berlinem rozegrali w sprawie zboża. Dogadali się najpierw z Rumunią, potem z Bułgarią, teraz ze Słowacją.
A rumuńscy rolnicy protestują, żądając od rządu takich samych decyzji. decyzji jak post.
No ale rząd pana Klausa, to jest prezydent,
Klaus Johannis, tak.
Klaus Johannis. No, mówię ten tam Klaus, bo to zdaje się, on pochodzi z siedmiogrodzkich Sasów. Więc
dokładnie też, tak, jest Niemcem siedmiogrodzkim Sasem, tak.
Więc ma też te kontakty.
Byłym burmistrzem, zdaje się, Szybina, tak.
I tutaj te kontakty są bliższe i nagle okazuje się, że w tym regionie jesteśmy rozgrywani, że to
państwa,
Klaus Johannis biegnie do Berlina, nie do Warszawy.
Państwa mają swoje interesy, Polska też będzie je realizować bardzo konsekwentnie. Widzieliśmy przykłady takich decyzji ostatnio.
No dobrze, stały na razie w sprawie zboża jest Polska i Węgry, reszta się dogaduje. Polska też się dogada.
Rozmowy zostały zapowiedziane. Czekamy na ich rezultat.
Już teraz pytanie na koniec do ministra prezydenckiego. Oczekuje pan prezydencki, że polski rząd rozpocznie oficjalny dialog w sprawie mechanizmu zbożowego.
Taki dialog został już zapowiedziany. Pan prezydent oczekuje stonowania emocji, ale też po stronie naszych przyjaciół z Ukrainy. To jest najważniejsze, bo właściwie z tamtej strony złe emocje płynęły w największym stopniu.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta i lider bydgoskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję szanownym słuchaczom.